Dzień dobry, przed mikrofonem Maciej Ignatowski. Dzisiaj w programie o motoryzacji, ale w sportowym wydaniu. Porozmawiam z Igorem Polakiem, młodym kierowcą wyścigowym startującym w Formule 4. W nowym sezonie Igor ma możliwość startu w 54 wyścigach w ciągu roku, jeżdżąc w trzech najważniejszych seriach F4 w Europie. Pozwoli mu to stać się jedynym zawodnikiem z Polski występującym w tylu seriach, a jednocześnie otworzy to przed nim drogę do angażu w F3 i F2 w sezonie 2026-27. Przyjrzymy się również Formule Student. To prestiżowe międzynarodowe zawody inżynierskie, w których studenci z całego świata projektują i budują bolidy wyścigowe, a następnie rywalizują w 7 konkurencjach. Zawody te dzielą się na konkurencje statyczne, które skupiają się na ocenie projektu, przygotowaniu zespołu oraz efektywności kosztowej, i jeszcze dynamiczne, które odbywają się na torze i sprawdzają możliwości bolidu w praktyce. Takie bolidy wyścigowe budują studenci na Politechnice Rzeszowskiej, których odwiedziłem kilka dni temu. Zapraszam. Rozmawiam dzisiaj z przyszłym mistrzem Formuły 1, mam taką nadzieję, Igor Polak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie powiedz, bo tak zacząłem od razu, czy ta Formuła 1 to jest taki twój cel życiowy?
Tak, tak. Myślę, że Formuła 1 to jest takie moje marzenie, marzenie z największych marzeń, ale takie aktualne marzenie to było właśnie Formuła 4, gdzie aktualnie się znajduję i w czym aktualnie jeżdżę.
Ale powiedzmy, jak to wszystko się zaczęło u ciebie, bo zacząłeś dość wcześnie swoich sił w ściganiu się. Najpierw to były go-karty, tak? Czyli karting.
Na początku ścigałem się na go-kartach, tak, no tak amatorsko, ale jeszcze przed go-kartami właśnie były kłady. I ja sobie jeździłem na kładach. I dostałem od rodziców swojego kłada i jeździłem z tatą sobie po bagnach na kładzie i miałem do tego właśnie taką chęć, ale życie jednak stwierdziło inaczej i przesiadłem się na go-karty, gdzie właśnie zostałem i mnie to wchłonęło i zacząłem na nich jeździć, a potem no to już stwierdziliśmy, że no trzeba iść dalej i właśnie się znalazłem w aktualnym porządku w formule.
Formuła 4 to jest taki przedsionek tych kolejnych stopni. Może wyjaśnimy naszym słuchaczom właśnie, jak to jest, bo jest Formuła 4, jest Formuła 3, 2 i 1, tak?
Dokładnie, są takie jakby 4 szczeble, z czego to są jeszcze takie osobne ligi, na przykład od Formuły 3 są osobne, na przykład Eurocup i to jest prywatna organizacja. Tak samo w Formule 4 jest to samo. W Formule 2 już właśnie tego nie ma i to jest już tylko Formuła 2 i tylko to jest i tak samo z Formułą 1. No i właśnie mamy takie 4 szczeble. Przez każdy trzeba przejść, żeby dojść do najwyższego poziomu, że to tak powiem. No i wiadomo, coraz ciężej jest z poziomu na poziom, bo jednak coraz mniej ludzi, coraz ciężej, coraz bardziej utalentowani kierowcy, a w szczególności no to coraz szybciej, coraz cięższe w prowadzeniu bolidy.
Ty zacząłeś jeździć w wieku 9 lat, żeby się dostać do Formuły 4, trzeba mieć jakiś określony wiek, czy tutaj nie ma żadnej granicy?
Wiek w Formule 4 musi być. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że trzeba mieć skończone 15 lat, żeby w ogóle móc startować w wyścigach, więc nie można przed tym. Wiadomo, to na testach prywatnych czy takie rzeczy to nawet 9-latek może jeździć, no nie, ale raczej nie jest to zbyt nierealne, bo może być po prostu za niski, bo jednak też nie można być ani za niskim, ani za wysokim na ten sport. To mogą być przeszkody. A tak, no to wcześniej no to na go-kartach można jeździć w każdym roku życia tak naprawdę.
Czyli przed tobą, skoro jeździsz w Formule 4, teraz możliwość być może przejścia wyżej, czyli do Formuły?
Formuły 3, tak, ale to jeszcze na pewno nie w przyszłym roku, tylko co najwyżej już za 2 lata, jak już, ponieważ aktualny rok, czyli 2025, był moim debiutanckim rokiem i to był mój pierwszy rok. I przyszły rok to właśnie będzie mój taki pierwszy rok, gdzie będę przez cały rok jeździć w Formule 4 w całym sezonie.
A od czego zależy to, że się przechodzi do kolejnego stopnia?
No, od talentu, od wyników. Też trzeba mieć na to fundusze, bo jednak to zbyt tani sport niestety nie jest. Choć wolałbym, żeby był.
No mówi się, że jeśli chodzi o motorsport, to ta formuła jest jednym z najdroższych sportów, no bo trzeba dysponować, oprócz tego, że odpowiednim sprzętem, to jeszcze całym zapleczem.
Jeżeli chodzi o sprzęt i zaplecze, to wiadomo, jak się jeździ w jakimś teamie, tak jak ja, no to jednak team to wszystko gwarantuje, a my im tylko płacimy. A właśnie prawda jest taka, że tak jak pan powiedział, no jednak w Formuła to jest jeden z najdroższych sportów motorowych, jak nie jeden z najdroższych sportów na świecie.
Byłeś niedawno, bo rozmawialiśmy i umawialiśmy się na to spotkanie na torze. Właściwie to na te tory jeździsz non-stop. To znaczy co chwilę gdzieś tam w jakimś miejscu trenujesz. Gdzie najczęściej?
Nie ma w sumie takiego najczęstszego toru, bo cały czas jestem gdzie indziej. Dopiero co wróciłem wczoraj z Imoli we Włoszech. W poniedziałek lecę na Misano, również we Włoszech. Wcześniej byłem na Monzy, więc to tak naprawdę cały czas są inne tory i właśnie myślę, że to bardzo dobrze, że są inne tory, bo jednak to powoduje, że człowiek się rozwija najbardziej.
A który z tych torów jest dla ciebie taki najbardziej skomplikowany, najtrudniejszy do ścigania się?
Na pewno mogę powiedzieć, którego toru najbardziej nie lubię. Jest myślę, że dla mnie taki, nie do końca za nim przepadam, czyli Slovakia Ring na Słowacji. A jeżeli chodzi o taki najtrudniejszy tor, na jakim jeździłem do tej pory, to myślę, że może to być Imola. Bo jest to bardzo jednak ciężki tor pod względem jazdy i bardzo mamy różnych dużo zakrętów i też jest bardzo szybki tor. A jeżeli chodzi o taki, już powiem, ulubiony tor, no to jednak to jest, uważam, w Czechach u naszych sąsiadów, też niedaleko, w Brnie. Tam uważam, że to jest najlepszy tor, jaki może tylko być.
Porozmawiajmy trochę o sprzęcie, o tym bolidzie, na którym ty jeździsz. Co to jest za pojazd w ogóle?
To jest bolid Formuły 4, tak jak już żeśmy rozmawiali o tym. Jest to tak na pewno, można powiedzieć, że samochód, ponieważ małych wymiarów to nie ma. Jest tam 170 koni, przyspieszenie ma też bardzo szybkie. No i warto powiedzieć, że tam nie ma żadnego wspomagania kierowniczy, żadnych wspomagań hamowań, ani nic z tych rzeczy i wszystko robimy sami, więc jednak tak naprawdę z rękami to trzeba trenować na siłowni cały czas, bo to lekkie nie jest. Tak samo na przykład z nogami, bo uciec na hamulec czasami trzeba położyć 180 kg czy nawet więcej, bo to tak samo pedały bardzo ciężko chodzą. Znaczy, ogólnie gaz, wiadomo, że nie, ale hamulec jest bardzo ciężki i trzeba mieć naprawdę wytrenowane nogi.
Z jaką prędkością się jeździ w Formule 4?
No, ja najszybciej jechałem 247 albo 8, już nie pamiętam dokładnie, na Monzy właśnie, bo jest to najszybszy tor, myślę, że jeden z najszybszych na całym świecie, bo jest najwięcej prostych. A tak naprawdę, no to z taką średnią prędkością, to myślę, że każda prosta to jest 200 minimum.
Jak ogląda się zawody Formuły 1 i te wyścigi, to tam ważna jest cała strategia, czyli nie tylko to, co robi kierowca, ale również to, co team cały zarządzi, czyli w odpowiednim momencie zjazd do alei serwisowej i tak dalej. Czy tutaj u ciebie też tak to wygląda?
Nie. My akurat mamy to wszystko inaczej jak Formuła 1, ponieważ Formuła 1 jest jeden długi wyścig na weekend wyścigowy, a my mamy także w weekendzie wyścigowym mamy trzy wyścigi i kwalifikacje. Więc u nas to jest tak, że zamiast takiego jednego długiego mamy trzy po 25 minut, przeważnie tak jest. Tak naprawdę opony, na których jedziemy, starczają nam na cały przejazd. Jedyne, kiedy zjeżdżamy do pit stopu, to albo jak jest czerwona flaga, albo jeżeli na przykład urwie nam ktoś skrzydło podczas wyprzedzania czy takie rzeczy, no to wtedy musimy zjechać je naprawić, czy tam wymienić.
No, jednak to jest trochę ryzykowny sport, no bo z takimi prędkościami, jak się jeździ, wiem, tor wyścigowy i tak dalej, ale inni kierowcy tylko czyhają na ten moment, żeby wyprzedzić. Co trzeba mieć? Jakie predyspozycje, żeby usiąść za kierownicą takiego bolidu?
Jeżeli chodzi o takie predyspozycje, no to na pewno trzeba mieć troszeczkę taki luz, żeby się nie bać właśnie jeździć, bo to jest, myślę, że to jest największe utrapienie, że ludzie mają coś takiego, że jak już jeżdżą i na przykład są szybci, po prostu tam jadą na taką topkę, że to tak powiem, to na przykład w wyścigu już nie potrafią się odnaleźć i nie potrafią tak wyprzedzać na pełną parę i się blokują, a właśnie tego nie mam. Ja jestem taki, że jadę w wyścigu i ja lecę na przekór wszystkiemu. Ja wyprzedzam tylko w każdym momencie, jaki znajdę i tak samo bardzo ważne w wyścigach jest używanie slipstreamu, czyli jazda za innymi bolidami, bo to bardzo dużo daje. Na przykład na prostej, jak się wyjedzie i się złapie właśnie w takim, no to się jest szybszym od bolidu przed tobą przez tunel, bo opór powietrza jest dużo mniejszy i wyprzedza się go na prostej i w tym momencie on nie ma co zrobić.
Załóżmy, że będziesz miał szansę kiedyś, tak liczymy na to wszyscy, startowania w Formule 1, no to w którym teamie chciałbyś startować? Czy już myślałeś o tym?
Byle jakim, powiem szczerze. Jeżeli mnie jakikolwiek weźmie, to będzie sukces życiowy, tak? Jakikolwiek tylko by do mnie napisał od razu, biorę w ciemno. Ale jeżeli chodzi o taki już wymarzony, powiedzmy, jeżdżę na topowym poziomie, tam wiadomo, wygrywam, to myślę, że aktualnie w tym momencie przez osiągi bolidów to myślę, że McLaren, bo jest najszybszym aktualnie samochodem na torze. tak zespołowo, to nie, na aktualny moment myślę, że też McLaren, bo Ferrari na przykład jest fajnym zespołem, tylko ma już strasznie słabą taktykę na wyścigi, bardzo często, co ich też wszystkie eliminuje. Ale w przyszłym roku będą zmiany w bolidach, więc myślę, że w przyszłym roku może być ciekawy, więc zobaczymy, w jakim teamie bym chciał być w przyszłym roku.
A jest jakiś taki kierowca z Formuły 1, którego podziwiasz i chciałbyś być taki jak on?
Na pewno z żyjących aktualnych w stawce, no to Fernando Alonso, bardzo go lubię. Myślę, że to jest dla mnie jeden z topowych kierowców. A z takich już nieżyjących to myślę, że Ayrton Senna.
No, to legenda oczywiście tego sportu. Mówiliśmy o tym, że wróciłeś z toru wyścigowego Imola i co? Znów za kilka dni wyjeżdżasz na trening kolejny.
Tak, znowu jadę, znaczy lecę na trening, tym razem nad Adriatykiem, ale znowu we Włoszech.
Jesteś uczniem, chodzisz do szkoły. Jak można pogodzić treningi, ten uprawianie tego sportu z nauką? Jak ty to robisz?
Robię to w taki sposób, że jednak trzeba nadrabiać to wszystko, a też chodzę do takiej szkoły, że mnie mocno wspiera i mogę, myślę, że za to nawet podziękować, bo naprawdę mam duże wsparcie w swojej szkole. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o sprawdziany i wszystkie takie rzeczy, no to staram się to nadrabiać. Też bardzo szybko się uczę w biegu, więc to jest, myślę, że taki mój atut, który mnie ratuje troszeczkę.
Szybki za kierownicą, szybki w uczeniu się.
No, można tak powiedzieć.
Powiedziałeś też, że ten sezon właściwie już się zakończył, no ale czeka cię kolejny sezon, 2026. Jakie są plany, gdzie będziesz startował?
Plany takie wstępne są takie, że pojadę w Winter Series w Formule 4, w CES-ie, czyli w Formule Środkowoeuropejskiej, również w Formule 4. I na koniec roku, jeżeli oczywiście będę mieć na to fundusze, to również w Euro 4, to jest również Formuła 4. No i myślę, że to są takie plany wstępne. Winter Series to jest formuła od stycznia do marca, która się odbywa w Hiszpanii i w Portugalii. Potem mamy CES-a, czyli Środkowoeuropejską, która się właśnie odbywa, no jak to sama nazwa wskazuje, w Środkowej Europie. A na końcu właśnie to Euro 4 to jest takie, to jest formuła bardzo podobna do włoskiej, czyli do najlepszej ligi, jaka jest w Formule 4, ponieważ bardzo dużo właśnie kierowców z Włoski tam jeździ i również odbywa się we Włoszech.
Chciałbym, żeby ten sport, ta dyscyplina sportowa, motor sportowa była tak popularna jak inne dyscypliny w Polsce. Na razie mówi się, że to nie jest popularny sport w Polsce, no ale skoro będziemy mieć swoich przedstawicieli, naszych zawodników tutaj stąd, to myślę, że ta popularność się zmieni. Mówiliśmy też o tym, że jest to dość drogi sport i pewnie gdyby nie wsparcie różnych sponsorów, to ciężko by było wystartować.
No zdecydowanie, jakby moi sponsorzy dużo mi dają, czyli właśnie Haxen, Domelo i ZMM Maxpol i mogę im za to dziękować z całego serca. To jednak dzięki nim mogę jeździć, a jeżeli chodzi właśnie o takie te sprawy, na przykład medialne, to też to jest bardzo ważne i też mam podpisane kontrakty właśnie z mediami, że mnie wspierają i to też bardzo dużo daje. Myślę, że jeżeli chodzi o popularność tego sportu, to zaczyna to kiełkować i naprawdę mamy więcej kierowców dużo niż mieliśmy i ludzie zaczynają się tym interesować, więc na pewno rośnie popularność.
Proszę Państwa, Igor Polak, nasz reprezentant w Formule 4 na razie, a potem zobaczymy, co będzie dalej. Będziemy Cię kibicować w takim razie, trzymać kciuki, żebyś zaszedł jak najwyżej.
Dziękuję bardzo.
Teraz również o wyścigach, ale nieco innym bolidem, który powstaje na Politechnice Rzeszowskiej. Jestem dzisiaj w miejscu, gdzie powstają najszybsze bolidy. W Rzeszowie na pewno, na Podkarpaciu też. W Polsce prawdopodobnie, no i chyba na świecie. Politechnika Rzeszowska i garaż, gdzie powstają bolidy, z którymi nasi studenci wyjeżdżają na różnego rodzaju zawody, a razem ze mną ktoś, kto Państwu opowie o tym wszystkim.
Dzień dobry, ja nazywam się Tomasz Marcichów, jestem liderem zespołu PRZ Racing z Politechniki Rzeszowskiej. Bolidy wyścigowe klasy Formuła Student.
Formuła Student to jest taka formuła, gdzie to nie tylko chodzi o to, żeby ścigać się na torze i zdobywać dobre pozycje, ale tam jest kilkanaście chyba różnych kategorii. Które z tych kategorii są dla Was najważniejsze?
Tak, dokładnie. Same zawody składają się chyba z 9 kategorii. Najważniejsza dla nas to kategoria Engineering Design, która to i ocenia nasze kompetencje inżynierskie i sam proces myślenia, który zaszedł podczas projektowania bolidu. Są tam oceniane wszystkie kategorie, jeżeli chodzi o sam bolid, takie jak konstrukcja nośna, zawieszenie, aerodynamika czy elektronika, ale także ogólne zarządzanie zespołem, czyli sam proces organizacji tego całego przedsięwzięcia. Oprócz tych konkurencji statycznych, gdzie oceniane są stricte kompetencje, są też konkurencje dynamiczne, w których to bolidy właśnie jeżdżą, ścigają się. To są najbardziej takie widowiskowe konkurencje, jeżeli chodzi o zawody.
Wszystko się zaczęło od tego bolidu, który po lewej stronie stoi. Właśnie on też nie jest pierwszym bolidem przecież, z silnikiem spalinowym. Ten drugi to już jest pojazd elektryczny. Wiem, że w tej chwili na deskach kreślarskich gdzieś tu pewnie w tym warsztacie powstaje kolejny model.
Tak, dokładnie. Już obecnie pracujemy nad kolejnym bolidem elektrycznym, już trzecim elektrycznym, jeżeli chodzi o bolidy elektryczne, a jeżeli chodzi o wszystkie, to już ósmym z kolei. Będzie on bardzo podobny do tego wcześniejszego. Jest to tak naprawdę ewolucja rozwiązań inżynierskich, które już były zastosowane w tym siódmym, z poprawionymi błędami i z ulepszonymi osiągami, jeżeli chodzi o przyspieszenie czy o prędkość maksymalną.
No to czas chyba podsumować sezon 2024-2025, bo sezon się zakończył. Jakimi sukcesami możecie się pochwalić?
Myślę, że największym sukcesem na ten sezon to już tak naprawdę w drugim sezonie bolidów elektrycznych jesteśmy w połowie stawki na międzynarodowych zawodach pomiędzy takimi zespołami jak niemieckimi czy austriackimi, więc to jest naprawdę taki duży powód do dumy. I patrząc na to tempo rozwoju, możemy śmiało powiedzieć, że w tym bądź już w przyszłym roku możemy się widzieć gdzieś tak w top 10 miejscach, jeżeli chodzi o zawody tak overall. Ale taki największy sukces, jeżeli chodzi o zawody z tego roku, to jest drugie miejsce w konkurencji Engineering Design na zawodach w Chorwacji. No, dużo się na tą konkurencją napracowaliśmy. Chodzi w niej głównie o to, aby zaprojektować taki biznesplan na nasz fikcyjny produkt, który później musimy sprzedać sędziom na zawodach z całym takim poparciem, jeżeli chodzi o liczby i o różne takie strategiczne decyzje, jeżeli chodzi o taki trochę startup.
Bolid musi być aerodynamiczny, opływowy, musi mieć odpowiedni docisk do toru. To wszystko tutaj jest. Jak wy to badacie? Jak sprawdzacie, czy te wszystkie parametry są odpowiednie, żeby ten pojazd jeździł tak jak trzeba?
Już na samym etapie projektowym przeprowadzamy szereg symulacji, jeżeli chodzi nawet o pakiety aerodynamiczne, aby sprawdzić, czy ten przepływ powietrza jest taki satysfakcjonujący dla nas. Mamy też matematyczny model dynamiki pojazdu, jeżeli chodzi o system zawieszenia, tak aby był jak najbardziej optymalny do samej masy i sztywności całego pojazdu. Ale gdy już zbudujemy ten bolid, to wszystkie te rozwiązania staramy się walidować i testować. Dla przykładu systemy aerodynamiczne testujemy w taki sposób, że przyklejamy do nich na taśmach takie sznureczki, które później pokazują nam na nagraniach, jak przepływ powietrza na danym elemencie się zachowuje. Porównujemy to później z symulacjami i możemy z tego wywnioskować, czy nasz proces myślowy był dobry. Jeżeli chodzi o przednie skrzydło, to ono akurat nie jest aż tak bardzo ruchome, ale na tylnym skrzydle mamy kilka pozycji płatów, które są dostosowane pod różne konkurencje. Obecnie płat jest w pozycji takiej wychylonej do góry, on jest pod konkurencje wszystkie, ale ma też drugą pozycję, w której to płaty są bardziej poziomo, zmniejszając tym samym opór aerodynamiczny i jest to ułożenie pod konkurencję acceleration, w której to musimy w jak najkrótszym czasie przyspieszyć na 100 metrach.
To trochę jak DRS w Formule 1.
Dokładnie tak, tylko że manualny. Już w obecnym bolidzie nawet planujemy implementację autonomicznego DRS-u, tak aby zastosować to także w innych konkurencjach, nie tylko w acceleration, także na prostych skrzydła by się rozkładały, a na zakrętach składały, żeby zwiększyć docisk aerodynamiczny.
Te wyścigi, które się odbywają na przeróżnych torach w Europie, w których uczestniczycie, z ilu okrążeń się składają? To znaczy, jak długo taki bolid musi jeździć, żeby osiągnąć jakieś tam miejsce i wyniki?
Taki najbardziej widowiskowy wyścig to jest właśnie wyścig Endurance. To są 22 km ciągłej jazdy po nitce toru, gdzie jedno okrążenie to ma około kilometra, z przerwą w połowie na zmianę kierowców, także trochę to tak jak w Formule 1, ale to jest właśnie taki wyścig, który najwięcej wyciska z tych bolidów. Tam najczęściej może się coś zepsuć, ponieważ ta ciągła praca tych elementów to jest to właśnie, co najwięcej wyciąga z tego bolidu.
Wiemy, że pojazdy elektryczne zupełnie inaczej się zachowują podczas jazdy, czy na przykład podczas ruszania. Moment obrotowy jest od zera. Inaczej się tym jeździ, inaczej się przyspiesza. Tu też taka różnica jest.
W pierwszych miesiącach testów na bolidach elektrycznych mieliśmy problem z tym, że kierowcy nie byli przyzwyczajeni do tego momentu, którym dysponujemy. przez co często były jakieś spiny, wypadali z toru, coś w tym stylu, ale na ten moment jesteśmy już tego bardziej przyzwyczajeni. Sam bolid elektryczny też daje dużo możliwości, tak jak w tym bolidzie, na który pan właśnie teraz patrzy. Są zastosowane dwa silniki zamocowane w piastach, co pozwala na wysterowanie ich w taki sposób, że działają jak elektryczny dyferencjał z różnymi ustawieniami, dzięki czemu zawsze w zakręcie mamy największą przyczepność, jeżeli chodzi o tylne koła. Można do tego też zaimplementować kontrolę trakcji bądź systemy ABS. Także ten potencjał w bolidach elektrycznych jest bardzo duży.
Znowu odniosę się trochę do Formuły 1, bo jak się ogląda tam ten wyścig, no to właściwie tam jest taka cała strategia zespołu, kierowcy, oni muszą współpracować, w odpowiednim momencie zjechać do boksu, wymienić opony.
Na bolidzie spalinowym mamy założone tak zwane sliki, czyli opony na nawierzchnię suchą, i na bolidzie elektrycznym mamy wety, czyli opony na nawierzchnię mokrą po deszczu.
Też w czasie wyścigów zmieniacie te opony, jak zachodzi taka potrzeba?
Jeżeli zachodzi taka potrzeba podczas wyścigu Endurance, to istnieje możliwość, że podczas zmiany kierowców można zmienić opony na deszczówki.
Taką bolączką pojazdów elektrycznych zawsze jest zasięg, zawsze jest ładowanie tej baterii. Ja rozumiem, że tutaj nie chodzi o czas ładowania, ale jak jest z zasięgiem? Bo wiem, że tutaj też mieliście pewne problemy i nawet podpieraliście się technologią firmy ze Stanów Zjednoczonych w pewnym momencie, żeby doprowadzić to do takiego stanu, żeby to dobrze działało.
Obecnie mamy baterie na ogniwach z Tesli. Całą strukturę baterii projektujemy my od zera i zawsze ją projektujemy tak, żeby nie była ona za duża. Co przez to rozumiem, to projektujemy właśnie ją pod ten wyścig Endurance, tak żeby jej pojemność wystarczyła na przejechanie tych 22 km ciągłym tempem wyścigowym, tak aby się nie rozładowała, aby nam nie zostało za dużo energii, ponieważ to by było bez sensu przewymiarowane. Niektóre zespoły stosują także rekuperację energii w kołach, także przy hamowaniu energia wraca do baterii. My tą technologię obecnie rozwijamy. W tym bolidzie, który właśnie budujemy, już będzie ona, myślę, że jeździła tak dobrze na zawodach, co pozwoli w przyszłości na jeszcze mniejsze baterie i mniejszą masę i co za tym idzie, szybsze bolidy.
A jak jest z silnikami? Jaki rodzaj silników tutaj jest zastosowany?
Tutaj są silniki od firmy Fischer, to jest niemiecka firma, ale one są naszego projektu. My zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy wałek i obudowę, wysłaliśmy je do tej firmy i ta firma całe uzwojenie zamontowała nam na tych silnikach i te magnesy wszystko złożyła i nam odesłała.
To jest na magnesach stałych, tak?
Tak, dokładnie.
No to kiedy w takim razie będzie można was podziwiać gdzieś na jakimś torze w nowym sezonie 2026?
W sezonie 2026 możemy się spodziewać, że będziemy jeździć w lipcu bądź w sierpniu, bo wtedy są po prostu zawody, bądź na jakichś wcześniejszych testach, na pewno na premierze naszego bolidu PMT-08, który odbędzie się gdzieś w okolicach maja albo czerwca, jeszcze zobaczymy bliżej.
Ile osób w tej chwili wchodzi w skład całego teamu, który tutaj pracuje? No bo są zespoły, które zajmują się konkretnymi rzeczami, tak selektywnie podzielone.
W tym momencie zespół liczy sobie 140 członków. Mamy 10 sekcji ogólnie, z czego 6 jest technicznych i 4 nietechniczne. Gdzie te nietechniczne to marketing, finanse, project management i cost and manufacturing. Jest to sekcja odpowiedzialna stricte pod jedną konkurencję na zawodach, gdzie przedstawiamy spis wszystkich części i procesów technologicznych odpowiedzialnych za wykonanie tych elementów, ale też te sekcje techniczne, które to zajmują się elementami takimi jak zawieszenie, konstrukcja nośna, aerodynamika czy elektronika. W zeszłym roku przeszliśmy dość sporą restrukturyzację, ponieważ każda sekcja dostała podział na swoje podsekcje odpowiedzialne za poszczególne elementy w tej sekcji. Także na przykład w konstrukcji nośnej jest podsekcja odpowiedzialna za główną strukturę, za ramę, za ergonomię i za elementy jakieś stalowe. I każda taka podsekcja ma swojego heada, czyli osobę najbardziej doświadczoną w danym temacie, która odpowiada stricte za to, żeby dany element był wykonany terminowo oraz zgodnie z regulaminem.
Z jakich elementów budowane są bolidy? Bo to wygląda jak włókno węglowe tutaj.
Większość elementów w tym momencie robimy z włókna węglowego, poza jakimiś elementami, które muszą wytrzymywać większe naprężenia bądź elementy mocujące. Są głównie wykonywane z aluminium bądź też ze stali, ale co się da, to robimy naprawdę włókno węglowego. W tym roku zastosowaliśmy także przełomową dla nas konstrukcję w płatach skrzydeł, gdzie wcześniej to były standardowe dźwigary, tak jak w samolotach, a w tym roku zastosowaliśmy taką strukturę też z włókna węglowego w środku, przez co skrzydło jest jeszcze bardziej sztywne. efektywne i lżejsze, co za tym idzie.
Kierowcy muszą trenować, szczególnie gdy trzeba się ścigać, gdzie w bolidy wyjeżdżają, żeby no, jakiś zaliczyć trening i żeby spróbować jak się tym poruszać.
Trenujemy głównie na lotnisku w Krośnie. Tam mamy sponsoring od kilku lat, że jeździmy tam, rozkładamy sobie tor. Tam najlepsze testy tak naprawdę są. Jeżeli trzeba coś na szybko przetestować, to jeździmy po kampusie, ale też od tego roku wybieramy się czasami na tor w Biłgoraju, który został świeżo wyremontowany i z którym też mamy współpracę na to, żeby robić tam testy.
Jeśli ktoś zainteresowany ze studentów Politechniki Rzeszowskiej, nie wiem, chciałby zostać członkiem takiego zespołu, na przykład kierowcą takiego bolidu wyścigowego, no to czy jest taka możliwość?
Oczywiście, że jest taka możliwość, ale najpierw musiałby zostać członkiem naszego zespołu. Później przeprowadzamy taką oddzielną rekrutację na samych kierowców, gdzie bierzemy chętnych na tor kartingowy Reskart tutaj w Rzeszowie. Porównujemy później ich czasy. Mają też trening na symulatorze, też właśnie na Reskarcie. No i na podstawie tych danych wybieramy kierowców, z tym, że od zeszłego roku mamy wprowadzone limity, jeżeli chodzi o masę i wzrost dla kierowców. I na ten moment jest to 180 kg masy i 180 cm wzrostu. Robimy tak po to, żeby nie było dużej rozbieżności pomiędzy masami, żeby nie trzeba było ustawiać zawieszenia pod każdego kierowcę, ale też także, żeby każdy kierowca dosięgał do pedaliery, ponieważ całą ergonomię też my projektujemy. W pierwszych latach robiliśmy takie wkładki dla niższych kierowców, żeby dosięgali do pedałów, ale w tym roku stwierdziliśmy, że to jest dość problematyczne i ustawiliśmy taki limit.
Rozmawialiśmy tutaj o materiałach, z których budowane są bolidy, o silnikach i całej technologii. To wszystko kosztuje dość dużo pieniędzy. No właśnie, jak jest z finansowaniem waszych projektów?
Finansowanie wygląda w ten sposób, że część środków, tak naprawdę takie pieniądze, które musimy faktycznie wydać na zakup niektórych elementów albo wykonanie tego, to dostajemy od Politechniki bądź od niektórych sponsorów. Większość sponsorów, tak około 80%, są sponsorzy barterowi, którzy nam jakieś elementy wykonują za nas bądź udostępniają nam po prostu dostęp do jakiejś maszyny, żebyśmy to sami zrobili bądź dają nam jakiś materiał.
Czekamy w takim razie na kolejne sukcesy, których wam życzymy, no i będziemy się przyglądać postępom przy budowie nowych bolidów. Tak jak już powiedziałeś, pierwszy będzie prezentowany na wiosnę przyszłego roku, tutaj gdzieś na miejscu?
Tak, standardowo w sali V1 na Politechnice Rzeszowskiej.
Czuję się zaproszony.
Zapraszam jak najbardziej.
Już dzisiaj startuje przedostatnia runda tego sezonu wyścigów Formuły 1. Tym razem kierowcy będą się ścigać w Katarze na torze Losail International. Jak zwykle emocji nie zabraknie, o czym dokładnie wiedzą fani tej dyscypliny sportowej. My natomiast zapraszamy za tydzień na kolejny radiowy motomagazyn. Dzisiaj za uwagę dziękuję Maciej Rosół, realizator audycji oraz autor Maciej Ignatowski. Szerokiej drogi!